W Paryżu zbliża się szczyt klimatyczny, gdzie ma zostać zawarte globalne porozumienie klimatyczne. Wczoraj na ten temat obradowała Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzeju Dudzie. I pan prezydent także zabrał głos w tej sprawie. Posłuchajmy.
Wszyscy dostojni członkowie Narodowej Rady Rozwoju, bardzo dziękuję za przybycie. Rozmawiamy o jednym z problemów, które dzisiaj poza tymi niezwykle ważnymi kwestiami bieżącymi stanowią jeden z głównych tematów nie tylko europejskiej, ale także światowej dyskusji. Zbliża się konferencja paryska, to już dosłownie ostatnie dni zostały do jej rozpoczęcia, ale jeżeli dyskutujemy o kwestii klimatu, a także o bezpośrednio związanych z tym sprawach energetyki, także polskiej energetyki, to myślę, że patrzeć na to musimy nie tylko przez pryzmat tego, co będzie w Paryżu, ale powinniśmy patrzeć przez pryzmat bardzo szeroki, patrząc też i wstecz. I z tego punktu widzenia również powinniśmy podchodzić do spotkania paryskiego. Patrząc wstecz, to znaczy patrząc na to, co do tej pory zostało ustalone i jako ten materiał wyjściowy siłą rzeczy powinniśmy przyjąć to, co ustalono przed laty w Kioto. I trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć. Tam ustalono cele emisyjne na poziomie ograniczenia o 6% emisji w stosunku do roku bazowego, jakim był przyjęty wówczas rok 1988, rzecz jasna. Jeżeli teraz zapytamy, jak w kontekście tych zobowiązań zachowała się Polska, to możemy je powiedzieć jednoznacznie. No, Polska odniosła tutaj wielki sukces, bo ograniczenie emisji w stosunku do CO2 w stosunku do roku 88 to w Polsce nie 6%, tylko 30%. A więc można powiedzieć tak, myśmy dalece przekroczyli te zobowiązania, które przyjęliśmy na siebie w ramach ustaleń z Kioto. I teraz popatrzmy na to przez pryzmat naszych spraw, naszej sytuacji, nazwijmy to, i to nie sytuacji jakiejś bieżącej politycznej, tylko powiedziałbym raczej sytuacji przemysłowej i geologicznej, bo to, że polska energetyka oparta jest na węglu, to wszyscy doskonale na tej sali wiemy, takie są fakty, ale trzeba do tego dodać jeszcze jedno, a mianowicie, że jeżeli chodzi o węgiel, to w skali europejskiej my jesteśmy potęgą. Z tego, jak informowali mnie eksperci, my posiadamy około 90% europejskich złóż węgla na naszym terenie. Oczywiście nie wszystko eksploatujemy, ale mamy tego węgla do wydobycia jeszcze na ponad 200 lat. Trzeba sobie więc jasno powiedzieć, no węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym i jest, można powiedzieć, naszą bazą energetyczną, w związku z czym jest także bez wątpienia elementem naszej energetycznej suwerenności i to ważnym elementem. Ja wielokrotnie podkreślałem, kiedy jeszcze byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, kiedy dyskutowaliśmy na te tematy klimatyczne w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, bo to przede wszystkim w czasie sesji plenarnych te dyskusje się odbywały, kiedy słuchałem wystąpienia pana przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera, który podawał, powiedzmy, sytuację energetyczną Europy, informował między innymi o tym, że Europa, Unia Europejska, rzecz jasna, ponad 50% swoich potrzeb energetycznych zabezpiecza i zaspokaja z importu. Ja zgłosiłem bardzo prostą kwestię. No to jeżeli jest tak, to znaczy, że w tym aspekcie suwerenność Unii Europejskiej no, jest wątpliwa, bo jeżeli jesteśmy tak dalece zależni od dostaw z zewnątrz, to rozumiem, że tak jak w każdym przypadku, a przecież już widzieliśmy takie sytuacje, jeżeli chodzi o gaz na przestrzeni ostatnich lat, dostawy mogą zostać wstrzymane. Czyli energia w tym wypadku stanowi istotny oręż, czy też wprost mówiąc element, no być może nawet i szantażu, a więc jest związana bez wątpienia z kwestią bezpieczeństwa i suwerenności właśnie. A jeżeli tak, to przede wszystkim powiedzmy jedno. Otóż Może zatem pójść po rozum do głowy i przede wszystkim wykorzystywać nasze europejskie zasoby. Znaczy to, co sami mamy. Czyli to, co jest w stanie nam tą naszą suwerenność właśnie gwarantować. Bez wątpienia nie tylko z naszego polskiego punktu widzenia, ale także i z europejskiego punktu widzenia. Jednym z tych surowców, które są w stanie tą suwerenność przynajmniej wzmacniać, jest właśnie węgiel. Więc jeżeli ktoś mówi o dekarbonizacji z ewidentnym, patrząc na ustalenia europejskie, Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, kierunkiem pod tytułem dekarbonizacja, czyli całkowite odejście od węgla jako surowca energetycznego, to ja pytam, gdzie sens, gdzie logika i czym ten węgiel ma zostać zastąpiony w takim razie? Ja rozumiem, że są nowoczesne technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ja rozumiem, że jest energia słoneczna, ja rozumiem, że jest energia wiatrowa. Problem tylko polega na tym, że nie ma dzisiaj na świecie jeszcze technologii, które pozwalają tak wytworzoną energię magazynować. Magazynować ją w takim stopniu, żeby zapewnić jej nieprzerwany dostęp do niej. Tak? Słońce jest oczywiście, ale czasem są też i chmury. I wtedy energii słonecznej nie ma, przynajmniej nie ma jej w takiej ilości, jakie byłoby teoretyczne zapotrzebowanie. Podobnie mamy z energią wiatrową. I to jest dzisiaj problem. Oczywiście jest energia atomowa, ale jest, jak wiemy doskonale, cały czas dyskutowana i ta kwestia wzbudza ogromne niepokoje społeczne. Więc jeżeli my mamy takie zasoby naszego surowca energetycznego, czyli węgla, jakie mamy, to mój postulat jest następujący. Otóż jeżeli mówimy o ochronie klimatu, a ja nie mam wątpliwości, że ona jest potrzebna. Nie mam żadnych wątpliwości. To w takim razie zastanówmy się, jakie środki powinniśmy przeznaczyć na rozwój nowoczesnych technologii. Na rozwój takich nowoczesnych technologii, które usprawnią wykorzystanie węgla jako surowca energetycznego. Myślę tutaj o technologiach spalania węgla. Myślę tutaj także o technologiach oczyszczania spalin, które spowodują, że kwestie środowiskowe zostaną zrealizowane, a zarazem będą, można powiedzieć, upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, bo będziemy inwestowali w przemysł i chronili klimat, ale z drugiej strony będziemy inwestowali także w coś, co jest dla rozwoju nie tylko Polski, ale Europy i świata niezbędne, czyli będziemy inwestowali w naukę, bo to nauka te nowe technologie opracowuje. Mało powiem więcej. To nawet nie tyle nauka światowa, chociaż też oczywiście, ale my przede wszystkim mamy nasze polskie uczelnie, które sprawami związanymi z przetwarzaniem węgla zajmują się od dziesięcioleci. I ta gałąź akurat nauki w naszym kraju jest rozbudowana i jest gałęzią nowoczesną. Więc jeżeli mamy w jakiś sposób wykorzystywać środki europejskie, to wykorzystujmy je właśnie w tym kierunku, na rozwój nowoczesnych technologii. I tutaj w moim odczuciu trwa takie swoiste starcie w ramach Unii Europejskiej. Z jednej strony mówi się o ochronie klimatu, ale kiedy pada ten temat, to w takim razie inwestujmy w nowoczesne technologie węglowe, które także pozwolą na poprawę sytuacji klimatycznej, zapada cisza. Co jasno pokazuje, że toczy się tutaj nie tylko kwestia ochrony klimatu, ale przede wszystkim wielkich interesów. A jeżeli tak, to ja, proszę Państwa, nie widzę żadnego powodu, żeby Polska w tym aspekcie miała swoje interesy poddać i oddać. I to jest element pierwszy, wyjściowy. I drugi problem, który jest problemem bardziej ogólnoeuropejskim, i jest związany rzeczywiście z tym, co zostanie postanowione w Paryżu i na innych takich spotkaniach, które będą jeszcze w przyszłości. Otóż to jest dzisiaj nie tylko problem Polski, ale całej Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska przyjmuje na siebie tak daleko idące zobowiązania, jeżeli chodzi o ograniczenia emisji, to jasnym jest, że w związku z tym poniesie także ogromne koszty. Niestety przy realizacji tych postanowień, które dziś obowiązują w ramach Unii Europejskiej, jedne z największych kosztów poniesie Polska, bo tak one zostały przyjęte. I w moim przekonaniu wymagają rewizji, ale to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast patrząc z punktu widzenia całej Unii, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne wielkie światowe gospodarki, myślę tutaj o chińskiej, o rosyjskiej, o gospodarce Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Indii, państw, które są, przynajmniej część z nich jest państwami rozwijającymi się, gdzie postęp przemysłowy jest, rozwoju przemysłu jest ogromny, natomiast to są kraje, które na dziś nie przyjęły na siebie w zasadzie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o emisję CO2. W perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat przy realizacji tych zobowiązań, które przyjęła na siebie Unia Europejska, a które obciążają wszystkie europejskie gospodarki, ogólnie pojęta gospodarka europejska będzie z roku na rok traciła swoją konkurencyjność w stosunku do tamtych gospodarek. I to jest dzisiaj wielki problem Unii Europejskiej. W związku z powyższym trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli w Paryżu nie zostaną przyjęte rozwiązania, które spowodują, że ciężar ograniczeń emisji wezmą na siebie też te pozaeuropejskie wielkie gospodarki, to z punktu widzenia Unii Europejskiej będzie to nawet nie porażka, tylko będzie to klęska. I mam nadzieję, że wtedy już nie trzeba będzie wielkiej dyskusji na ten temat, czy Unia powinna zrewidować swoje postanowienia, czy nie. Bo powtarzam jeszcze raz, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ochrona klimatu jest potrzebna. Ale ta wielka gra interesów, jaka toczy się w ramach Unii Europejskiej, powinna mieć swoje granice. Granice zdrowego rozsądku. A w każdym razie my powinniśmy rozumieć, że w tym wszystkim jest tak, że interes przede wszystkim Polaków, bo to na naszych rodaków spadną obciążenia, albowiem, krótko mówiąc, ceny energii elektrycznej bardzo wzrosną i obciąży to kieszeń każdego obywatela. I my powinniśmy tych interesów dzisiaj we wszystkich naszych działaniach pilnować. Dlatego dziękuję, że zechcieliście Państwo, eksperci, którzy znają się na tych dziedzinach, przybyć na to spotkanie, bo chcieliśmy właśnie podyskutować, gdzie są te granice zdrowego rozsądku z punktu widzenia polskich interesów, zdrowego rozsądku i patrząc na to, do czego powinien się zobowiązać szeroko pojęty świat, jeżeli chodzi o ograniczenia emisji i w jaki sposób powinniśmy działać tak, żeby w jak największym stopniu jednak polską gospodarkę ochronić, a zarazem ochronić naszą suwerenność energetyczną. Szanowni Państwo, to jest wielkie zadanie na najbliższe lata i myślę, że to jest także pod względem strategicznym wielkie zadanie dla Narodowej Rady Rozwoju, żeby właśnie te ramy określić. Dziękuję bardzo za to spotkanie, dziękuję za możliwość zabrania głosu i bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wypowiedzi i do dyskusji. Dziękuję.
Było to wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy podczas Narodowej Rady Rozwoju, które jest ciałem konsultacyjno-doradczym dla prezydenta Rzeczypospolitej. Wczoraj ta rada debatowała na temat zbliżającego się dużymi krokami szczytu klimatycznego w Paryżu i naszego stanowiska w sprawie porozumienia klimatycznego, a wcześniej w październiku prezydent zwołał Narodową Radę Rozwoju, która zajmowała się problemami służby zdrowia.